Piotr Soszyński, jestem lekarzem, pracuję w Medicover, w tej chwili na stanowisku doradcy medycznego strategicznego.
Panie doktorze, teraz jeżeli patrzymy na medycynę i na to wszystko, co się dzieje w związku z cyfryzacją, możemy dostać takiego małego zawrotu głowy. Zawrotu, który dla nas, jako dla pacjentów, może być całkiem przyjemny, bo coraz więcej z tych rzeczy, które niegdyś trzeba było załatwiać w przychodni, możemy załatwić zdalnie. Jaka jest ta wizja, jeżeli chodzi o Medicover w tym momencie i jaka jest szansa na to, że rzeczywiście e-recepta będzie funkcjonować, będą funkcjonować też inne możliwości działania typowo zdalnego?
Tak, rzeczywiście od kilku lat obserwujemy dzięki rozwojowi technik cyfrowych, dostępności internetu i też takiego jakiegoś myślenia troszkę innego w ramach opieki zdrowotnej i medycyny, że ten tradycyjny model, który polegał na tym, żebym uzyskał poradę, to muszę pójść i osobiście spotkać się w przychodni czy w szpitalu z lekarzem, zaczyna się zmieniać. Okazuje się, że, i to są doświadczenia zarówno ze świata, jak i z naszej firmy, że wiele problemów zdrowotnych bardzo dobrze możemy przynajmniej wstępnie załatwić, mówiąc kolokwialnie, zdalnie, dzięki rozmowie z lekarzem, ale tutaj dodam pewien warunek: z lekarzem, który ma dostęp do dokumentacji medycznej, która dotyczy tego pacjenta, który go najlepiej wcześniej zna i ma z nim jakąś relację. Przestrzegałbym przed takimi przypadkowymi kontaktami, szczególnie z jakimiś takimi podmiotami leczniczymi, które działają tylko w internecie, bo no, nie jestem pewny ich rzetelności, a na pewno wiem, że nie mają dostępu do pełnej wiedzy o pacjencie. To jest, jeśli chodzi o te porady zdrowotne. Rozwijają się techniki związane z możliwością także badania na odległość. Mamy w Polsce zresztą bardzo zaawansowaną firmę, która stworzyła elektroniczny stetoskop, dzięki któremu lekarz może usłuchać pacjenta na odległość. Są wzierniki, możemy obejrzeć gardło, to przysłowiowe gardło, czy jest tam angina, czy go nie ma, na odległość. Możemy ocenić elektrokardiogram na odległość, czyli możemy zbadać serce i tak dalej, i tak dalej. Czyli jakby te możliwości się coraz bardziej poszerzają. Już nie tylko jeśli chodzi o te proste porady, do których wystarczy tylko rozmowa z pacjentem, ale również możemy zbadać. No i kolejny aspekt, który wynika jakby z doświadczeń zarówno zagranicznych, jak i tutaj naszych polskich i w mojej firmie Medicover, jest to, że bardzo często pacjenci przychodzą niekoniecznie z problemem zdrowotnym, ale z chęcią załatwienia jakiejś sprawy. Przedłużenia recepty, wystawienia skierowania, omówienia często prawidłowych wyników badań. Nie ma potrzeby, żeby przychodzić z taką sprawą. To świetnie można załatwić w sposób zdalny. Natomiast warunkiem jest oczywiście udostępnienie pacjentowi tej informacji. My w Medicover od dawna mamy taki system, który nazywamy Medicover Online, gdzie nasi pacjenci mają dostęp do tego typu informacji, swoich wyników, swoich historii, jeśli chodzi o leki i tak dalej. Natomiast bardzo dobrym ruchem w tej chwili w naszym kraju jest internetowe konto pacjenta, które zachęcam, żeby każdy sobie założył. Nie jest to trudne, jest coraz łatwiejsze, bo możemy teraz się autentykować przy pomocy banku czy jakichś innych miejsc, z których korzystamy na co dzień. A tam w tej chwili są recepty, będą skierowania, będzie coraz więcej danych. Wobec tego to także ułatwi rozwój telemedycyny i tego e-zdrowia.
Cyfryzacja zatem będzie takim remedium na te kolejki, które towarzyszą służbie zdrowia w Polsce?
Czy całkowitym remedium, to nie, bo myślę, że jeżeli byśmy przenieśli cały ten ruch pacjentów do internetu, to on też by się zatkał, prawda? Natomiast jeżeli to będzie, co mam nadzieję, mądrze zorganizowane, na takiej zasadzie troszkę możemy tutaj w medycynie korzystać z doświadczeń, nie wiem, bankowości czy innych obszarów związanych z usługami, gdzie obowiązuje w tej chwili zasada wielokanałowości. Czyli jeśli mogę coś zrobić łatwo w sposób zdalny, to jak najbardziej. Natomiast w przypadku bardziej skomplikowanej rzeczy, bankowości to jest na przykład wzięcie kredytu, prawda, czy jakiejś innej dłuższej porady bankowej, tak samo w medycynie. Jeśli to wymaga zabiegu, jeśli ten obszar wymaga jednak do badania specjalistycznego, już nie mówię o hospitalizacji, to będzie to realizowane tą drogą, nie chcę mówić tradycyjną, ale taką bardziej stacjonarną, prawda? Natomiast dziesiątki tysięcy, jeśli nie, nawet milionów spraw, z którymi się pacjenci zgłaszają teraz, czekając w wielotygodniowych kolejkach, będzie mogło być znacznie łatwiej załatwione zdalnie. Warunkiem tego jest poza otwarciem pacjentów. Wiemy, że pacjenci są na to gotowi, jest na to wiele badań, wiele doświadczeń. Musi być też większe otwarcie nas, lekarzy, do tego podejścia, jakby zmiany trybu naszego pracy. Z tego, że 4 godziny przyjmuję w przychodni, ja będę pracował za jakiś czas, 2 godziny przyjmuję, a 2 godziny załatwiam moich pacjentów zdalnie. Prawda? To jest taka nowość. Oraz odpowiednie systemy, które to wesprą. No i ostatnia rzecz, ale powiedziałbym, może nawet najważniejsza, odpowiednie finansowanie ze strony publicznego tutaj systemu.
Polacy kochają internet, Polacy kochają bankowość elektroniczną. Czy Polacy się zakochają w elektronicznej medycynie? To jedno, a drugie to, co budzi coraz bardziej takie emocje i też obawy, to bezpieczeństwo danych i no i właśnie ta prywatność. Medycyna, w tym wypadku też historia choroby, to na pewno bardzo wrażliwe dane i też dane, które chcielibyśmy niejednokrotnie zachować co najmniej tylko dla siebie, a maksymalnie tylko dla siebie i dla doktora, z którym się spotykamy.
Bardzo ważne, jakby bardzo ważne zagadnienie. Rzeczywiście w tej chwili bardzo intensywnie regulatorzy, Unia Europejska, amerykańskie i u nas w Polsce się nad tym pochylają. Myślę, że powtórzę się, skorzystanie tutaj z doświadczeń firm obszaru bankowości, gdzie też są dane dość poufne. Zresztą Google traktuje ten obszar finansowo-zdrowotny jako jeden obszar takiego wysokiego zaufania społecznego i ma wyższe standardy dla stron internetowych i dla informacji, które Google jakoś tam przetwarza. Bo rozumie finanse i zdrowie jako taki kluczowe dla naszego życia. Wobec tego skorzystanie z tych rozwiązań, które ma bankowość, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, a teraz troszkę przykręconych, prawda? Ja w tej chwili, wczoraj realizowałem jakiś przelew zdalnie, więc musiałem się podwójnie autentykować, czyli przeczytać kod, wbić go w telefonie, wysyłać drugi kod. Myślę, że to jest właśnie lekcja, którą musimy odrobić również w obszarze ochrony zdrowia, żeby być pewnym, że dane nie wyciekną.
Panie doktorze, pan jako lekarz też od tej innej strony może też popatrzeć na całą tą sytuację związaną z komputeryzacją, cyfryzacją, z tą e-medycyną. Czy ta wizja tego, że będzie pan pracował z pacjentem przez określoną liczbę godzin z komputerem, przez który się będzie kontaktował z panem pacjent, czy to też nie jest dla pana jakaś obawa, że ta medycyna trochę się zmienia, ale zmienia może nie do końca w tym kierunku, w którym by lekarze chcieli, bo mimo wszystko ten kontakt z pacjentem i ta relacja, która się rodzi między lekarzem a pacjentem, to coś unikalnego.
Jak najbardziej. I to mamy wszyscy takie obawy. Jest to uzasadnione. Natomiast tak patrząc w ogóle na to, jak się zmienia życie nasze, prawda? Kiedyś jedynym kontaktem była możliwość kontaktu telefonicznego. Lataliśmy, szukaliśmy budki telefonicznej i tak dalej, i tak dalej. Nie chcę tutaj rozwijać tej sprawy, ale świat się zmienił. Na dobre i na złe. To, że w tej chwili łatwo możemy się przy pomocy komunikatora porozumieć w takim troszkę asynchronicznym, jak to się nazywa, systemie, czyli niby na żywo, ale jednak nie na żywo. To jest bardzo fajne. I tutaj też są rozwiązania, rozwiązania już przygotowywane dla kontaktu lekarz-pacjent. Natomiast podkreśla się bardzo, na przykład amerykańskie towarzystwo medyczne mówi, że najlepiej to działa, jeśli na początku ta relacja została nawiązana. Czyli idealnie to by było, że, przepraszam, że dam przykład pana, przyjdzie pan do mnie na wizytę pierwszą, poznamy się, wstępne postępowanie. To nie musi być pierwsza wizyta zupełnie. Ja mogę wstępnie pana przygotować zdalnie, żeby pan przyszedł już z kompletem badań na przykład i żeby nie tracić czasu, prawda, na tej unikatowej wizycie na żywo. Ale ta relacja jest nawiązana, już potem będzie znacznie łatwiej nam się porozumiewać zdalnie. Więc gdzieś musimy wypracować taki model. To się musi wytworzyć tak trochę samo, żeby wszyscy byli, żebyśmy mieli do niego zaufanie, żeby wszyscy się z tym dobrze czuli i żeby właśnie ograniczyć to ryzyko braku kontaktu, braku relacji. Z drugiej strony to jest pozytywne, bo te relacje między lekarzem a pacjentem są często bardzo sporadyczne, raz na parę miesięcy. Tu może być częściej, krócej, ale częściej, więc jest to nowość, której się musimy nauczyć. Ja patrzę z optymizmem na ten kierunek, bo tak naprawdę medycyna gdzieś tam została trochę w tyle w stosunku do rozwoju obszaru tego komunikacji i jakby takiego tego, co dobrego, co może cyfryzacja przynieść.
Nawiązując do wypowiedzi pana doktora, tak jeszcze pomyślałem o takich nadużyciach, które mogą wyniknąć poprzez ten kontakt zdalny. No i w tym wypadku trudno mi się nie zgodzić. Taka pierwsza wizyta, która by pozwoliła zbudować tą relację twarzą w twarz, byłaby potem podstawą do tego, by uniknąć ewentualnych nadużyć i powiedzmy przedłużenia na przykład leków, które już wcale nie są potrzebne.
Jak najbardziej. Tu widzimy wiele takich tematów, które gdzieś tam musimy sobie przeanalizować i zapobiec. To będzie udzielania porady na przykład innej osobie, która się poda za naszego pacjenta, a jest to ktoś inny. Nie do końca możemy, autentykacja przebiegła prawidłowo, bo został na przykład pożyczony czy wykradziony login i tak dalej, i tak dalej. Ja bym na to patrzył jako na rzeczywiste tematy, które należy którym należy się zająć i zminimalizować ryzyko. Natomiast nie widzę tego jako takie obszary hamujące. To powinno być tak jak rozwój wielu innych obszarów. On wymagał uregulowania, wymagał pewnych rozwiązań prawnych, czy my jako profesjonaliści też powinniśmy w ramach Izby Lekarskiej, czy w ramach naszych towarzystw naukowych pewne zasady wypracować. Jeśli to zrobimy, to widzę tutaj świetlaną przyszłość dla telemedycyny i e-zdrowia.
Na dzień dzisiejszy, czyli na 12 dzień lutego 2020 roku, e-recepta jest już faktem. W jakim horyzoncie czasowym wierzy pan, że rzeczywiście będziemy mogli się konsultować przez internet, no i w tym momencie już nie korzystać z doktora Google'a, tylko zwyczajnie z naszego normalnego lekarza rodzinnego?
Właściwie, jeżeli chodzi o świadczeniodawców prywatnych w Polsce, to już się właściwie dzieje. Może nie na jeszcze taką skalę, jaki jest pełen potencjał tego obszaru. Natomiast jeśli chodzi o tutaj obszar publiczny, to tak jak wspominałem, właściwe finansowanie, wsparcie dla świadczeniodawców, którzy działają w ramach NFZ-u z wdrożeniem tych rozwiązań, szczególnie jakichś oprogramowania czy komputeryzacji placówek. I to słyszałem, że ministerstwo obiecuje tego typu wsparcie, a także jakby pomoc taką koncepcyjną, gdzie to właściwie mogłoby najlepiej zadziałać. Wielokrotnie też żeśmy się zastanawiali, jaki interes będzie miał lekarz w tym, żeby zamiast 4-6 pacjentów na godzinę załatwiać 10 pacjentów zdalnie, prawda? Więcej roboty. No nie jest to więcej roboty, bo jeżeli sprawa jest prosta, a do tego typu działań szczególnie telemedycyna się nadaje, to będzie to łatwiejsze, no bo ten pacjent będzie zdalnie. Nie musi być to zawsze w czasie rzeczywistym, czyli nie muszę z tym pacjentem rozmawiać, tylko dostaję od niego prośbę, jeżeli jest uzasadnione, realizuję tą prośbę typu przedłużenie recepty, jeśli jestem przekonany, że jest to uzasadnione z medycznego punktu widzenia. Ba, no jednak taki nawał pacjentów 80 w ciągu paru godzin w przychodni jest łatwiejszy do obsłużenia takiego zdalnego, przynajmniej w części, bo wobec tego lekarz może to widzieć, że przy właściwej organizacji będę miał trochę łatwiej.
I trochę więcej zarobię.
Też jeśli będzie to płacone od usługi, albo jeśli na przykład, tak jak zrobił to NFZ w przypadku recepty, ci, którzy realizują świadczenia telemedyczne, mają troszkę większą stawkę za pacjenta, co byłoby bardzo dobrym rozwiązaniem, bo promowałoby ten kierunek, a myślę, że dla płatnika byłaby to jakaś oszczędność, bo mniej pacjentów wtedy by się zgłaszało na takie wizyty, które są stacjonarne, które są drogie. Proszę.
Zatem jednym słowem pan doktor by się podpisał obydwoma rękoma pod taką ustawą, która by wprowadzała już na stałe takie rozwiązanie, które no, w jakiś sposób włączyłoby do służby zdrowia, tej nawet publicznej, właśnie ten elektroniczny system, który już by w pełni pracował.
Jak najbardziej. Dwoma rękami na pewno, z użyciem trzeciej ręki do tego, żeby zapewnić, że będziemy to mieli pod dobrą kontrolą i no, nie dojdzie tutaj do tych zagrożeń, o których żeśmy wspominali, czyli żeby to był system bezpieczny, żeby był realizowany zgodnie ze standardem medycznym, żeby to były rzeczywiście porady, a nie jakiegoś metody na szybsze uzyskanie recepty, do których nie ma wskazań, czy zwolnienia lekarskiego niezwiązanego z chorobą. Czyli jest to fajny kierunek, ale ma te same zagrożenia, które mają no, inne obszary w internecie, prawda, których powinniśmy uniknąć.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.